kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Kwiecień przyniósł nam iście wiosenną pogodę. Słońce coraz odważniej zagląda przez okno, temperatury robią się coraz bardziej cywilizowane, a co rano budzi nas śpiew ptaków za oknem. Komu wiosenna pogoda przyniosła energię i chęć do działania? Zapewne kącikowi między nami mamami. Zatem zapraszamy do naszej autorskiej audycji, a przez najbliższą godzinę będą z Wami
Halina,
Beata, a przykrywał nam będzie Józef. Za oknem zrobiło się coraz cieplej, a co za tym idzie, w oknach i nie tylko można zobaczyć krzątające się panie. Bowiem nastał czas wiosennych porządków. A my dzisiaj przygotowałyśmy dla Was, czym jest perfekcjonizm, czy jest taką dobrą postawą?
Perfekcjonizm to podstawa, która nas wewnętrznie ogranicza, zabiera radość, wolność, nie pozwala cieszyć się życiem. Skąd się bierze? Po czym poznać, że masz skłonność do perfekcjonizmu?
Bądź doskonała, bo jak nie będziesz, to będziesz głupia. To prawdopodobnie zdanie z dzieciństwa kobiety, która ma w sobie dążenie do perfekcjonizmu. Prawdopodobnie nigdy nie usłyszała tego zdania w tak bezpośredniej formie, ale pośrednio wyczuwała je jako roszczenie, groźba, bo jak nie, to będziesz, może także mieć rozwinięcie, a wtedy będziesz mniej kochana. To ta obawa prowadzi do stawiania sobie nadmiernych wymagań. Kobieta pozostaje pod ogromną presją i wymaga od siebie skrajności, aby wszystko robić właściwie. Dążenie do dokładności w pracy i do związywania z tym radości nie jest dla niej wystarczająca. Stawia sobie cel wyżej niż inni, a gdy go nie osiąga, jest zdruzgotana.
Perfekcjonistka boi się, że popełni błąd. Panicznie boi się popełnienia błędów, które ktoś mógłby zauważyć. To mogłoby ściągnąć na nią krytykę i pokazać jej, że nie jest aż tak doskonała, jakby chciała. Dlatego wszystkim próbuje szczegółowo tłumaczyć, dlaczego jej błąd w rzeczywistości nie był błędem. Podstawa perfekcjonistki jest przeciwieństwem wewnętrznej wolności. Taka kobieta próbuje na siłę spełniać własne, wyśrubowane normy, a przy tym traci umiejętność oddzielenia tego, co istotne, od tego, co nieistotne. Na przykład może dążyć do tak idealnej czystości w domu, że cały swój wolny czas spędza na sprzątaniu i nie zważa na żadne inne radości. Chce mieć potwierdzenie swojej doskonałości i podejmuje usilne starania. Oczywiście przynosi to rozczarowanie, ale z jego powodu perfekcjonistka czuje się zmuszona do jeszcze większego wysiłku. Postaraj się, staje się jej mottem życiowym. Z jednej strony może to prowadzić do dobrych wyników, ale z drugiej bywa czynnikiem utrudniającym życie. Gdy kobieta przesadza ze swoją doskonałością, nie ma już w sobie beztroski i radości, a także całkowicie traci poczucie humoru.
Perfekcjonistka nie może zdobyć się na wspaniałomyślne zaufanie, że ktoś potrafi coś dobrze zrobić. Chce stale kontrolować, czy wykonywana praca odpowiada jej wyobrażeniom. Inni czują się przez nią usiedleni i chcą się uwolnić. Perfekcjonistka szybko się denerwuje, pozostaje w ciągłym napięciu, bo musi być doskonała, aby nie odczuć czegoś przeciwnego, że jest niedoskonała. Oznaczałoby to dla niej słabość, której koniecznie chce uniknąć. Choroba także oznacza dla niej tylko słabość, przez którą nie może funkcjonować. Pozbawia ją ułudy doskonałości, jaką taka kobieta chciałaby zachować. Zwykle trudno jej przyjąć, że niedyspozycja może być wyzwaniem do przyjęcia nowego sposobu życia. My, kobiety, często bardzo się zbliżamy do perfekcjonizmu, gdy w naszym przekonaniu musimy możliwie dobrze wypełnić różne zadania w tym samym czasie. Skłonnością do perfekcjonizmu jest już definiowanie się przez to, jak wiele możemy zrobić, by równocześnie wszystkich zadowolić. Chcemy być przy tym zwykle przez wszystkich kochane i umacniane, a nie zauważamy, że najmniej uwagi zwracamy właśnie na siebie. Nierzadko kobiety spalają się w takiej postawie. Mniej wszystkiego oznaczałoby więcej dla nas.
Nie wszystko musi być doskonałe. Gdy jako matka zajmowałam się w domu małymi dziećmi, przyjaciółka zapowiedziała się z wizytą. Wcześniej myślałam, że powinnam uprzątnąć pokój gościnny ze wszystkich porozrzucanych wszędzie zabawek. Gdy moja przyjaciółka stanęła w drzwiach w pokoju, zauważyła ze zdziwieniem: masz trójkę dzieci i perfekcyjnie wysprzątany pokój? Gdzie tutaj zatem jest życie? Ta uwaga była dla mnie czymś uwalniającym. W tym czasie nie było konieczne, aby wszystko mieć w najlepszym porządku. Ważniejsze było raczej stworzenie przestrzeni do życia. Gdzie tutaj jest życie? Może być dla nas uzdrawiającym pytaniem, jeśli przesadzamy z perfekcyjną stroną naszej osobowości.
A my życzymy Wam zatem, abyście były nieperfekcyjnymi mamami i kobietami.
Popatrz, zakwitł już twój parasol, hej!
Ostatnio zalewają nas negatywne informacje. Mam zatem dla Was poradę, jak radzić sobie z natłokiem negatywnych informacji, bowiem pokój budujemy w sobie i wokół siebie. Najważniejsze dla naszego systemu nerwowego jest to, by przerwać błędne koło napięcia i przestać się nakręcać. Istotne informacje i tak do nas dotrą. Pandemia koronawirusa nie skończyła się na dobre, a już zaczął się nowy kryzys. Wojna na Ukrainie. W ostatnich latach dotarło do nas wiele negatywnych informacji. Jakie mogą być tego konsekwencje?
Kiedy otrzymujemy zbyt dużą ilość negatywnych informacji, nasz system nerwowy zostaje nadmiernie przeciążony. Trudniej nam zachować stabilność i spokój, ponieważ każda drobna sytuacja może być powodem wzrostu napięcia dla i tak już napiętego jak struna systemu nerwowego. Negatywne informacje pobudzają lęk i niepokój. Nasz organizm wchodzi w stan stresu, co powoduje, że w mózgu wytwarzany jest kortyzol. Ma on spowodować podjęcie działań, które będą odpowiedzią na zagrożenie i dadzą poczucie bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że kiedy słyszymy dużo negatywnych informacji o wojnie, oczywiste jest, że nie możemy podjąć działań, które mogłyby ją zakończyć. Nie możemy więc wyłączyć stresu w naszym organizmie. W konsekwencji jeszcze bardziej podnosi się w nas poziom lęku, niepokoju i napięcia. Pojawia się poczucie bezradności i bezsilności, którego nie znosimy. Na skutek długotrwałego działania kortyzolu nasze funkcje poznawcze ulegają uszkodzeniu. Zaczynają się problemy w relacjach, stajemy się zirytowani, mówimy przykre rzeczy, podnosimy głos, wiele rzeczy nas złości i w konsekwencji jesteśmy coraz bardziej niemili dla naszych bliskich. To diabelskie koło. Krzycząc na bliskich, czujemy się winni, a kiedy oni odpowiadają i mówią, że jesteśmy okropni, nasz lęk jeszcze bardziej się wzmaga. Rośnie ryzyko odrzucenia, utraty bliskości i akceptacji.
A jeśli pozostajemy w takim stanie przez dłuższy czas, co wtedy? Wówczas może pojawić się w nas poczucie bezsilności, zniechęcenia oraz braku wpływu na własne życie. Sporo osób ulega myśli, dlaczego mam coś robić, skoro za chwilę i tak świat się skończy. Wielu ludzi żyje obecnie w rozdrażnieniu i napięciu. Z jednej strony wszystko ich denerwuje i szukają winnych, z drugiej strony sami pozbawiają się sił. Trudno jest im zadbać o siebie, gdyż są w ciągłym napięciu. Pułapka napięcia powoduje pewnego rodzaju zatrzymanie i zamrożenie. W relacjach pojawia się coraz więcej chłodu i oddalenia. Może pojawić się podwójne zniechęcenie. Nic nie ma sensu, a moi najbliżsi nie potrafią nawet włożyć kubka do zmywarki. Trudno jest działać, gdy ma się poczucie, że inni nie współpracują. Jak sobie zatem radzić z dużą ilością negatywnych informacji? O tym po krótkiej przerwie.
Daj mi wreszcie święty spokój, cokolwiek się zdarzy, zawsze źle. Znajdę sobie jakiś pokój i wreszcie odejdę. Chcesz czy nie? Mam dosyć kłótni i wrzasku. Mam dosyć wściekłych łez. Oddaj mi chociaż zasnąć, bo znowu święty spokój, naprawdę Cię kocham, uwierz mi. Nie mam żadnych wad na boku, a jeśli już zdradzę, powiem Ci. Daj mi dłoń, pobiegniemy gdzieś na koniec świata, jeśli tylko chcesz. Kochać się będziemy dzień i noc, stary z Gredą nas. chciał wreszcie spić. Widzę w tobie coś z motliszki, z miłości chcesz pożreć, jak tu żyć? Sama powiedz ja, daj mi dłoń, pobiegniemy gdzieś na koniec świata. Jeśli tylko chcesz, kochać się będziemy dzień i noc. Starą zgredą na złość, taki będą budzić nas, a łąki długo ryżą nas do stóp. Było już kiedyś tak.
Wracamy zatem do tematu, jak radzić sobie z negatywnymi informacjami. Najpierw trzeba pozbyć się lęku, by dać szansę bezpieczeństwu i miłości. Niestety często nie potrafimy tego robić. Pojawia się ruminacja, jedna z najbardziej eksploatujących na sytuacji. Na czym polega ruminacja?
Ruminacja to przegadywanie, przeżuwanie negatywnych myśli, których nie jesteśmy w stanie zmienić. Ma ona przynieść ulgę poprzez zrozumienie sytuacji, ale pod jej wpływem nasz nastrój tylko się pogarsza. W konsekwencji niepotrzebnie się nakręcamy, podbijamy sobie lęk i niepokój.
Próbujemy rozmawiać z innymi o tym, co się dzieje, myśląc, że to nas uspokoi, a dzieje się odwrotnie. Bo do niedawna w naszych rozmowach spotykaliśmy ekspertów z zakresu wirusologii i medycyny. Teraz z kolei pojawiają się specjaliści od taktyk wojennych i zaburzeń psychicznych. Często słyszymy, że Putin jest nienormalny, zaburzony i chory. Zastanawiamy się, co ten człowiek robi. Próbujemy odgadnąć jego motywację. Ruminacja jest efektem kuli śnieżnej. Im dłużej rozmawiamy, tym więcej wymyślamy niestworzonych historii i niepotrzebnie się nakręcamy, podnosząc poziom napięcia u siebie i u rozmówcy. To nas szalenie osłabia, wbija w poczucie bezsilności. Jak zatem to zmienić?
Poprzez podjęcie działań, które są w strefie naszego wpływu. Po pierwsze, przestańmy rozmawiać o trudnych wydarzeniach, które i tak nie możemy zmienić. One i tak się wydarzają, niezależnie od tego, czy o nich mówimy, czy nie. Po drugie, spróbujmy przestać sprawdzać, co się dzieje. Ale wtedy nie będziemy na bieżąco. Najważniejsze dla naszego systemu nerwowego jest to, by przerwać błędne koło napięcia, by przestać się nakręcać. Istotne informacje i tak do nas dotrą, a jeśli już naprawdę chcemy być na bieżąco i szukać informacji, zastanówmy się, co konkretnie chcemy wiedzieć, po co chcemy to wiedzieć, co chcemy zrobić z daną informacją. Warto również odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ta informacja na nas wpłynie, pozytywnie czy negatywnie. Szukajmy zawsze wiarygodnych i użytecznych źródeł informacji. Warto również zastanawiać się, czy przypadkiem nie popłyniemy z falą informacji i czy ona nas nie zalewa, czy potrafimy wybierać to, co jest dla nas ważne i odpowiednio reagować na trudne rozmowy.
Najpierw trzeba pozbyć się lęku, by dać szansę bezpieczeństwu i miłości. Niestety często nie potrafimy tego robić. Wydaje się, że negatywne informacje są bardziej krzykliwe. Media potrzebują kliknięć. Z tego powodu w sieci pojawia się więcej negatywnych informacji. Im bardziej przerażający jest nagłówek, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś w niego kliknie i zechce przeczytać artykuł. Sensacja niestety nadal dobrze się sprzedaje. Muszą to sprawdzić, mówimy. A kiedy już przeczytamy informację, która okazuje się być niepokojąca i zaczyna nas uwierać w środku, chcemy ją z siebie wyrzucić. Jak najłatwiej to zrobić? Powiedzieć o niej drugiej osobie. I wtedy pojawia się wspomniana wcześniej ruminacja. Zło jest niestety bardziej krzykliwe, ale związane z nim nieprzyjemne emocje nie są silniejsze. My tylko chętniej o nich rozmawiamy. Niestety często pozostajemy ślepi na to, co później się z nami dzieje. Miłość jest silniejsza od nienawiści. Nadzieja ma większą moc niż zniechęcenie. Warto więc wybierać to, o czym rozmawiamy i czym się karmimy.
A jeśli spadnie na nas deszcz, po którym wszystko zmieni się i znikniesz nagle w środku dnia, wymkniesz się, kiedy będę spać. Kiedy ktoś rozdzielić zechce nas, zabierając to, co mam. Kiedy więcej będzie kłamstw, a prawdy coraz mniej. Kiedy zniszczy nasz cały świat, dawny spokój zmieni w strach. Kiedy wszystko wokół już na zawsze straci sens. Szczęście równe jest, jeśli z kimś innym znajdziesz je. Czy wspomnisz czasem w środku dnia tę miłość, którą złamał czas? Kiedy ktoś rozdzielić zechce nas, zabierając to, co mam. Kiedy więcej będzie kłamstw, a prawdy coraz mniej. Kiedy zniszczy nasz cały świat, dawny spokój zmieni w strach. Kiedy wszystko wokół już na zawsze straci sens. Choć w snach do mnie przyjdź i ze wszystkich sił obejmij jak umiesz, tylko ty. Tak długo jak chcę, aż przekonasz mnie, że miłość silniejsza jest niż śmierć.
Pokój zaczyna się, gdy budujemy go w sobie i wokół siebie. Warto również pamiętać o informacjach pozytywnych. Jeśli mówimy o wojnie na Ukrainie, powiedzmy również o tym, ilu ludziom udało się pomóc. Jeżeli rozmawiamy o firmach, które zostały w Rosji, zastanówmy się, które sklepy zdecydowały się opuścić rosyjski rynek. To my decydujemy, o jakiej informacji będziemy rozmawiali. Ta informacja stworzy świat między nami. Jeżeli zacznę mówić z Tobą o tym, że w Ostródzie jest piękna pogoda, że mam dzisiaj fajne warsztaty i będę pracowała z ludźmi nad porozumieniem, to będziesz w innym nastroju niż kiedy powiem Ci, że wstałam rano, było kilka stopni mrozu, o mało nie wybiłam ząbku wsiadając do samochodu, a po drodze były dwa wypadki. Jedno i drugie jest faktem, ale ja decyduję o tym, o jakich faktach będę z Tobą rozmawiać. Wybieram to, czym karmię swój system nerwowy, a przez to mam wpływ na moje samopoczucie. Dlaczego zatem wewnętrzny pokój jest ważny?
Im bardziej będziemy spokojni, tym więcej spokoju damy swoim bliskim. W efekcie nasze rodziny i współpracownicy również będą bardziej spokojni. Na budowanie spokoju wpływają pozytywne informacje oraz poczucie sprawczości wpływu. Zadbałam dzisiaj o coś konkretnego na rzecz pokoju w sobie i wokół siebie. Tyle mogłam zrobić. Wojny i tak nie mogę zatrzymać. Wybieram to, czym karmię swój system nerwowy, a przez to mam wpływ na moje samopoczucie. Coraz więcej ludzi jest zmęczonych negatywnymi informacjami i wojną. Co powinniśmy zrobić, żeby nie stać się obojętnymi na potrzeby innych?
Aby się nie wypalić w pomaganiu, powinniśmy prawidłowo zarządzać własną energią. Stajemy się obojętni, kiedy nie mamy siły. Ci, którzy zbyt szybko i nadmiarowo rzucili się na pomoc na początku wojny, są najbardziej zmęczeni. Nie sprawdzili, jakie są ich możliwości. Na szczęście pojawia się coraz więcej artykułów na temat odpowiedzialnego pomagania. Zanim kogoś przyjmiemy pod swój dach, zastanówmy się najpierw, czy mamy do tego odpowiednie warunki. Mieszkając z nami, nastolatek ma dość szału, bo w domu mieszka ktoś obcy. Przyjęcie uchodźców będzie działaniem przeciwko rodzinie i wtedy prędzej czy później na pewno pojawi się zmęczenie. Pamiętajmy, że nie ma nic złego w tym, że nie pomagamy, jeśli nie mamy warunków i możliwości. Żeby dać, trzeba mieć. Aby uniknąć zmęczenia i obojętności, należy zachować odpowiedni balans. Trzeba wiedzieć, ile jesteśmy w stanie zrobić, a ile to będzie za nas dużo. Umiejętność wybierania i decydowania, ile mogę zrobić w danym momencie, to objaw dojrzałości, a nie słabości.
Nie idźmy w poświęcenie, które nas na chwilę wyeksploatuje. Wtedy zamiast pomagać, będziemy leżeć pod kroplówką fizyczną i psychiczną. Ważna jest mądrość w planowaniu naszych działań. Żeby pomagać innym, warto zadbać o siebie.
Jak to mówią, dobry ratownik to żywy ratownik. My dziękujemy Wam wszystkim, którzy wspomagacie akcję pomocy uchodźcom. Było ich bardzo dużo, również na terenie szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej. Jeszcze raz serdeczne dzięki.
Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy nie, znowu skrzywdził ktoś. Oni cię zabili, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. O, otul, otul. Me oczy jasne czekają, aż zasnę. Wołaj, wołaj, wołaj do nieba, cudu potrzeba. Wiesz, co chcesz, co tam chcesz, wszystko bierz, bierz, bierz i idź precz. I ten stres i ten cały stres sobie weź.
Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził kto? Oni cię zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja
Odnowy. Wielki Post to czas szczególny dla każdego chrześcijanina. Jak owocnie przygotować się na zmartwychwstanie Chrystusa? Co z tradycjami postanowieniami, jak post, modlitwa i jałmużna? Jak sprawić, by nie był to okres stracony? Trwa Wielki Post. Czas, do którego nie ma co ukrywać, nieco się przyzwyczailiśmy i który trochę nam spowszedniał i zszarzał, tak jak wszystko, co powtarza się w naszym życiu. Powszednieje najlepsze jedzenie, gdy jest go w nadmiarze i przyjmujemy je bez wdzięczności, w regularnych odstępach. Powszednieje modlitwa, gdy sprowadza się do odmawiania i zaliczania wyuczonych dawno temu formułek. Powszednieje miłość małżeńska, gdy po latach nie jest już tak ekscytująca jak na pierwszej randce. Wszystko, co wartościowe, może wypływać i zszarzeć. Dlaczego więc miałoby być inaczej z Wielkim Postem, który często sprowadzamy do jakiejś drobnej pokuty, ograniczenia w jedzeniu i kilku dodatkowych wizyt w kościele, by odprawić gorzkie żale lub wziąć udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej? Jednak powtarzalność, oprócz niebezpieczeństwa szarości, niesie też ze sobą szansę nowego spojrzenia na to, co przed nami, co regularnie jest nam ofiarowane, co znamy i do czego się przyzwyczailiśmy. Może warto więc podjąć mały wysiłek i przeżyć te dni przygotowania do celebrowania największej tajemnicy wiary, do wydarzeń Triduum Paschalnego, w nieco inny, bardziej odnowiony sposób. Bo przecież w trakcie Triduum świętujemy miłość Boga, który w Jezusie daje się każdemu z nas całkowicie i za darmo.
Zwykle Wielki Post nazywamy czasem odnowy. Wielokrotnie jesteśmy zaproszeni do tego, by podjąć wysiłek odnowy naszych serc. Podejmujemy więc różnego rodzaju działania, aby dobrze przygotować się do Wielkiej Nocy. Próbujemy pokazać Bogu, jak wiele gotowi jesteśmy zrobić dla Niego, na ile wyrzeczeń i ofiar nas stać, by dobrze przeżyć te dni. Staramy się każdy według swoich możliwości i hojności serca zrobić jak najwięcej dla Boga. Nie jeden z nas pod koniec 40-dniowego postu czuje się dumny i zadowolony z siebie, pokazując Bogu i innym kolorową laurkę ze swoich wielkopostnych zwycięstw. I pewnie jest to ważne i potrzebne, byśmy przynajmniej od czasu do czasu popracowali nad sobą przez te kilkadziesiąt dni, byśmy zrobili coś dobrego dla Boga, dla siebie i dla innych, co wyraża się w trzech klasycznych postawach wielkopostnych – modlitwie, poście i jałmużnie. Ale czy na pewno o to chodzi w tym okresie, który jest nam dany przez Boga jako wielki dar? Czy Bogu zależy na naszym wysiłku i umartwieniu? Przecież On sam skarżył się przez proroka Izaasza, mówiąc: co mi po mnóstwie waszych ofiar? Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew łojów i baranów i kozłów mi obrzydła. Może kluczem do drobnego przeżycia Wielkiego Postu nie jest to, co my robimy dla Boga, coś siebie ofiarujemy, ale zupełnie coś innego.
Podejmujemy Wielki Post przede wszystkim nie po to, by coś w tym czasie zrobić dla Boga. Wchodzimy w ten czas 40 dni wyciszenia i zadumy, by z perspektywy Paschy lepiej widzieć, doceniać i sycić się tym, co On uczynił dla nas. Albo ujmując to w nieco inne słowa, podejmujemy tę 40-dniową drogę do Paschy, by bardziej odkrywać tajemnicę serca Jezusowego, które jest obrazem Bożej miłości do nas. Bo to przecież w Nim widzialne staje się to, co w Bogu jest niewidzialne. Czy wobec tego mamy zrezygnować z tradycyjnych nabożeństw wielkopostnych, które tak bardzo zrosły się z naszymi postrzeganiami tego czasu, jak gorzkie żale czy nabożeństwa Drogi Krzyżowej? Niekoniecznie, ale może warto zmienić nieco nasze podejście, korzystając chociażby z tego, co proponuje święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, tak zwanych rekolekcji ignacjańskich. Zaprasza on uczestnika rekolekcji, by po pewnym czasie modlitwy i rozważania nad własną grzesznością, gdy już prawda o własnym zniewoleniu dotrze nie tylko do jego głowy, ale i do jego serca i będzie mógł wołać za świętym Pawłem. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci, aby wówczas stanął przed ukrzyżowanym. Wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego obecnego i wiszącego na krzyżu, rozmawiać z Nim, pytając Go, jak to On, będąc Stwórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczesnej i dokonania za moje grzechy. Podobnie patrząc na siebie samego, pytać się siebie, com ja uczynił dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa, com powinien uczynić dla Chrystusa. I tak, widząc Go w takim stanie przybitego do krzyża, rozważać to, co mi się wtedy nasunie. Jest to ćwiczenie duchowne numer 53. Mówiąc inaczej, kiedy zobaczę ogromną miłość Boga, który w Jezusie umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie, dopiero wówczas z tej perspektywy mogę postawić sobie pytanie, co ja na to, jak ja chcę i pragnę odpowiedzieć na tę miłość.
Jak wobec tego mamy przeżyć Wielki Post? Co z tradycyjnymi postawami jak post, modlitwa i jałmużna? Podejmować w tym okresie posty i wyrzeczenia? Absolutnie tak, jednak nie dlatego, by cokolwiek udowodnić Bogu, sobie czy innym, ale dlatego, by uporządkować sobie, by wzmocnić ofiarowaną mi wolność i by w ten sposób odpowiedzieć na miłość Boga i stać się takim, jakim On mnie stworzył, wolnym, uporządkowanym, pełnią Jego wolę. A przede wszystkim, by On nie musiał już więcej umierać za mnie. Więcej się modlić w poście? Oczywiście, ale nie po to, by sobie coś wysłużyć, by wymusić na Bogu jakiś dar, którego pragniemy, ale by nawiązywać głębszą i bardziej zażyłą relację z tym, który dla mnie stał się człowiekiem, dla mnie żył, cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Modlić się, by, jak to wyraził święty Ignacy, bardziej poznać Jezusa, by Go pokochać i więcej naśladować.
Gdzie Twój beztroski śmiech? Nikt
Przed nami Niedziela Palmowa. Tradycja święcenia palm wielkanocnych w uroczystość Niedzieli Palmowej sięga XI wieku. Ich tworzenie to piękny zwyczaj kultywowany przez pokolenia. A tymczasem dowiedzmy się coś nieco więcej o tradycjach oraz zwyczajach tego dnia. Dawniej Niedziela Palmowa nazywana była kwietną lub wierzbową. Palmy nie zawsze jednak wyglądały tak jak te współczesne, coraz piękniejsze, kolorowe i bogato zdobione, zwłaszcza przez nasze drogie panie, które same robią piękne bukowe kwiaty. Na polskich wsiach zwykle palmy zastępowały gałązki wierzbowe z baziami. Już wcześniej wycinano rózgi wierzbowe i wstawiano do wody, aby na Niedzielę Palmową rozkwitły. Według dawnego zwyczaju, tego dnia kto pierwszy wstał rano, brał wierzbowe witki i biegł budzić innych, mówiąc: wierzba bije, nie ja biję, za tydzień wielki dzień, za 6 noc wielka noc. Później podczas mszy świętej gałązki były święcone. Przypisywano im również właściwości lecznicze. Wierzono, że połknięcie poświęconego pączka wierzbowego przynosi zdrowie. Gospodarze z poświęconą palmą obchodzili także wszystkie budynki gospodarskie. Pogładzenie zwierząt palemką miało wypędzać choroby i sprawić, że będą dobrze się chowały. Gałązki palmowe później spalano, a popiołem okadzano dom.
Warto podkreślić, że wierzby w symbolice kościoła są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Polskie wierzby to nieodłączny element rodzimego krajobrazu. Trudno wyobrazić sobie naszą ziemię bez tych drzew. Dziś do wykonywania palmy wykorzystuje się nie tylko gałązki wierzby, ale też m.in. bukszpan, suszone kłosy, zbóż, kwiaty i wiele dekoracyjnych elementów. W wielu regionach Polski w Niedzielę Palmową odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę.
Również w naszej parafii zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie na najwyższą i najpiękniejszą palmę, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Nasza audycja dobiega końca. Było nam bardzo miło gościć w Waszych domach. Zapraszamy codziennie na godzinę 19, gdzie nasi wolontariusze przygotowują dla Was swoje autorskie audycje. A my dzisiaj w szczególności pozdrawiamy naszą Beatkę, która nie dotarła, ale wiemy, że jest z nami i słucha nas. Także Dorotkę, która często uracza nas swoim głosem, ale przede wszystkim pięknymi wierszami. A także pozdrawiamy
wszystkich radiosłuchaczy, którzy nas słuchali.
Życzymy Wam dobrego świętowania i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiamy.
Zdobione migdałami, te koszyki wypełnione pisankami, te baranki ulepione z marcepanu, bazie kotki od staruszki ze straganu. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy, kiedy życie się odradza do swej mocy. To znaki rozbudzone świeżo wiosny, świat się staje znów zielony i radosny. Świat radosny, radosny. Rośnięte do drożdżowe. No a potem jeszcze lany poniedziałek, śmigus, dyngus, pełen mokrych niespodzianek.